Zanim rozpoczniemy i poprosimy pana doktora o zabranie głosu, to pozwolę sobie rozdać to oświadczenie zespołu ekspertów Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Może podzielimy go tak na trzy części i państwo podadzą sobie od przodu do tyłu.
Mogę rozdać.
Obiecałem to przygotować i właśnie jest rozdawany ten tekst. Uważam to oświadczenie za wyjątkowo komunikatywne. I chciałem zwrócić uwagę w nim na taką jedną rzecz. Mówiliśmy tutaj o przeróżnych aspektach właśnie związanych czy to z etyką, czy po prostu z biomedycyną, a chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, to jest na samym, to proszę może położyć, bo tutaj jakby ktoś jeszcze chciał. Chcę zwrócić uwagę na punkt 10, jako że, co jest zresztą oczywiste, nikt nie mówił o tym. Ja go odczytam i małym komentarzem opatrzę. Obecnie w Sejmie złożone zostały projekty ustaw regulujących kwestie bioetyczne, w tym in vitro. Zgodny ze stanowiskiem Kościoła jest całkowity zakaz tej metody. Jeśli jednak takie rozwiązanie prawne zostanie odrzucone, posłowie zatroskani o prawa człowieka, o ochronę jego godności, o prawa dziecka, a przede wszystkim ci, którzy kierują się nauczaniem Kościoła katolickiego, powinni podjąć starania, aby przyjąć regulacje maksymalnie ograniczające szkodliwe aspekty proponowanych ustaw. To zdanie w nieco krótszej formie pojawiło się już w oświadczeniu tego zespołu w grudniu rok temu. I wtedy dość było mocno komentowane. Dlaczego? Chcieli mieć posłowie katolicy zupełnie jasną sytuację. Czy oni mogą brać udział w tych pracach, czy nie mogą? I jak głosować na to wszystko? Jest to rzeczywiście poważny problem moralny, zwłaszcza po tych wszystkich wykładach, których wysłuchaliśmy, to chyba mamy jasność. I dlatego to zdanie zostało powtórzone w tym dokumencie, a nawet rozszerzone. Rzecz w tym, że wśród tych ustaw są, powiedzmy sobie, nazwijmy to dwie skrajne, w sensie stanowisk. Jedna zakazująca zupełnie tej metody poprzez posła Piechy, posła Gowina, nazwijmy to umownie, projekt SLD, jeden, drugi, który właśnie nie ogranicza praktycznie in vitro. I co ma zrobić poseł katolicki? Co ma zrobić? Otóż tu jest wskazówka, że gdyby zostało odrzucone rozwiązanie prawne całkowicie zakazujące stosowania in vitro, to trzeba pracować i przyjąć takie, które jest najmniej szkodliwe. I proszę zauważyć, że tutaj nawet kolejność głosowań jest istotna, niestety. Jak wiadomo, marszałek Komorowski w zamrażarce trzyma te ustawy, podobnież dwie mają trafić do parlamentu, ale no, gdyby on też się kierował tą zasadą tutaj podaną, to kolejność, mówię zupełnie teoretycznie, głosowań powinna być właśnie od tego całkowitego zakazu. Jeżeli posłowie to odrzuciliby stanowisko, to głosowania potem, no, stopniowane powinny być od powiedzmy sobie, Piechy, Kowina i tak dalej. I tutaj posłowie katolicy, gdyby właśnie taka była kolejność, nie powinni mieć jakichś oporów przed głosowaniem, przed braniem udziału nawet w pracach. Proszę pamiętać, że dziś jest totalne bezprawie. Totalne bezprawie w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie związane z in vitro, COVID-a i tak dalej. I tutaj posłowie katolicy, gdyby właśnie taka była kolejność, nie powinni mieć jakichś oporów przed głosowaniem, przed braniem udziału nawet w pracach. Proszę pamiętać, że dziś jest totalne bezprawie. Totalne bezprawie w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie związane z in vitro. I kliniki mogą praktycznie robić, co im się żywnie, samego tego zespołu ekspertów. To nie jest wcale takie proste. Jak poradzić katolickim posłom, czy w ogóle posłom, którzy się kierują jakimiś wartościami, jak poradzić, jak mają głosować? Więc te dyskusje trwały długo, zostało wypracowane to właśnie stanowisko i nie jest wykluczone, że nawet ono nie tylko dla naszego episkopatu stanie się pewnym modelowym stanowiskiem, właśnie ze względu na jego fachowość. Oprócz tego dokumentu, już kończę, tego oświadczenia z 24 marca bieżącego roku, mają Państwo na ostatniej stronie, na odwrocie, taką ściągę. Ja generalnie jestem za plenowym stanowiskiem, właśnie ze względu na jego fachowość. Oprócz tego dokumentu, już kończę, tego oświadczenia z 24 marca bieżącego roku, mają Państwo na ostatniej stronie, na odwrocie, taką ściągę. Ja generalnie jestem za tym, żeby czytać dokumenty, ale jeśli mamy, bo taki jest cel pracy biura prasowego, mamy pomóc dziennikarzom, to mając wcześniej zawsze dokument, staramy się pomóc im, robiąc swego rodzaju skrót. I tak zgiłem, zwęziłem, żeby przynajmniej jedną gałąź drzewa na papier nie przeznaczać, ale ona ma mniej więcej 2,5 stronicy, a więc jest nie takim krótkim. I co mnie uderzyło, to właśnie bardzo jasny język. Bardzo jasny język, prosty, jest dużo stosunkowo danych, dużo przykładów, które pokazują skutki. Zwłaszcza w odniesieniu do kobiet, ale nie tylko, tak samo i do dzieci. My to tutaj słyszeliśmy i niech to Państwu posłuży jako swego rodzaju taka mała ściąga z tego naszego spotkania. Dziękuję za uwagę. A teraz bardzo serdecznie prosimy pana doktora Marka Koźmińskiego. Też, jak widzimy, z prezentacją będzie pana doktora wykład. Pan jest kardiologiem, przyjechał do nas z Warszawy. A temat, jaki nam przedstawi prelekcji, to antykoncepcja jako źródło problemów zdrowotnych. Bardzo proszę.
Witam księży i witam Państwa. Szczególnie dziękuję księdzu Jędrzejewskiemu za zaproszenie. Wprawdzie moje wystąpienie jest ostatnie na tej konferencji, czy kończące, ale zacznijmy od wyjaśnienia podstawowych pojęć. Jak wiemy, antykoncepcja w swojej takiej prostej definicji to jest sprzeciwianie się zapłodnieniu i żeby do niego doszło, to muszą plemniki z nasieniem przedostać się przez szyjkę macicy, poprzez trzon macicy i następnie wstępują do jajowodów i tam w pewnym momencie spotykają jajeczko, które się uwolniło z jajnika. Cofając się do tego uwolnienia jajeczka z jajnika, w pewnym momencie uzasadnione, następnie jest zygota, królestwo plemników i jeden z nich przedostaje się do środka i tak właśnie to jajeczko zostaje zatrudnione, następnie jest zygota, kolejne dni przez fazę moruli, brastuli i przedostaje się do światła macicy i tam zagnieżdża się w śluzówce macicy, odpowiednio przygotowanej do tego. Antykoncepcja to jest niedopuszczenie do zapłodnienia komórki jajowej, z łacińskiego słowa koncepcjo, poczęcie, i celem jej jest właśnie niedopuszczenie do zajścia w ciąży. Natomiast przedmiotem manipulacji językowej są próby uznania za antykoncepcję metod uniemożliwiających implantację embrionu, czyli inaczej przechwytywanie ciąży, albo nawet środków przeciwciążowych, czyli aborcja dopiero już zagnieżdżonego embrionu. O manipulacji językowej prawdopodobnie Państwo wiedzą znacznie więcej ode mnie. Kojarzy się nam z systemem totalitarnym, który, jak się wydaje, być może mamy za sobą. W zeszłym roku pani Anna Bogusz cytowała Jacka Kuronia, który 20 lat wcześniej wychodził z Urzędu Rady Ministrów i w kuluarach stwierdził, że trudno się z nimi rozmawia. Na tej sali mówi się słowa, z którymi się wszyscy zgadzamy, tylko bieda polega na tym, że od dawna mają one odwrotne znaczenie. Z powodów znanych manipulatorowi zmienić nastawienie czytelnika, słuchacza. A więc są dwa kierunki i dwa rodzaje manipulacji dotyczące antykoncepcji. Jest to rodzaj neosemantyzmu, czyli wyraz, który już istnieje w danym języku, przypisuje mu się nowe znaczenie, na przykład wieża oznacza sprzęt do odtwarzania muzyki. Podobnie stało się z antykoncepcją. Środki o udowodnionym działaniu wczesnoporonnym albo o możliwym działaniu poronnym określa się właśnie antykoncepcją, ewentualnie antykoncepcją poskoitalną, doraźną, po stosunku tabletki następnego dnia. I również rozciąga się to w odwrotnym kierunku na tak zwaną naturalną antykoncepcję, na naturalne metody rozpoznawania płodności, regulacji płoczęć, które nie są antykoncepcją. I również w podstawowych podręcznikach, w słownikach słowo antykoncepcja zmienia swoje znaczenie, a więc w takim klasycznym pojęciu antykoncepcyjny oznacza zapobiegający zapłodnieniu, ale później już mówi się, że oznacza zapobieganie zajście w ciąży lub rozwojowi ciąży, czyli już to obejmuje również działanie aborcyjne. Mamy kilka metod działań antykoncepcyjnych, ubezpłodnienie chirurgiczne, sterylizacja, która w Polsce jest zasadniczo nielegalna. U mężczyzn jest to albo przecięcie, czy podwiązanie nasieniowodów. Zasadniczo jest to efekt nieodwracalny. Później powiemy sobie o metodach takich, powiedzmy sobie, z pilotem takim jak do telewizji, żeby można to było na hasło odblokowywać albo zablokowywać. A u kobiet jest to przecięcie, podwiązanie jajowodów i jeżeli samo z siebie ma być celem takiego działania, to zasadniczo z prawnego punktu widzenia jest to nie do zaakceptowania. Metody mechaniczne, głównie stosowane przez mężczyzn, to prezerwatywa, kilka słów sobie o niej powiemy ze względu na częstość stosowania. U kobiet również są takie błony dopochwowe, kapturki naszyjkowe, rzadziej stosowane niż przez mężczyzn. Chemiczne środki dopochwowe o działaniu plemnikobójczym. No i wreszcie również często stosowane hormonalne, środki doustne, pigułki, tabletki antykoncepcyjne, blasty, zastrzyki, implanty i wreszcie wkładki wewnątrzmaciczne, spirale albo zawierające jakieś preparaty hormonalne bądź z miedzią. I w tym wypadku jest to prawdopodobieństwo działania wczesnochronnego znacznie wyższe. Uważa się, że metoda pewna jest wtedy, kiedy wskaźnik perla jest poniżej 1%, a ten wskaźnik oznacza ilość ciąż, które pojawiły się u stu par stosujących daną metodę przez rok, współżyjąc regularnie właśnie ze 3 razy w tygodniu, co 48 godzin. I jeżeli jakaś para małżeńska jest płodna, nie używa żadnych środków antykoncepcyjnych, to wtedy ten wskaźnik perla jest od 80 do 90%. Od 80 do 90%. Nie mówiliśmy, że za pewną metodę uważa się taką, która ma ten wskaźnik poniżej 1%, a metoda niepewna jest wtedy, kiedy jest powyżej 10%. W Polsce najczęściej stosowana jest prezerwatywa i pigułki czy tabletki doustne, antykoncepcyjne. Inne metody są znacznie rzadziej stosowane. Tutaj nie bierze się pod uwagę naturalnych metod regulacji poczęć, ponieważ dobrze właśnie pamiętać, że one nie należą do antykoncepcji. Prezerwatywa, tu jest tekst wzięty ze znanego popularnego pisma ilustrowanego. Jak już zwrócimy uwagę tutaj pod koniec tego tekstu, prezerwatywa jest zasadniczo adresowana dla osób, które mają wielu partnerów, na którym albo nie zależy na wierności, albo nie są pewni wierności swojego partnera. Oczywiście są jakieś tam problemy techniczne z zakładaniem tego, nie zawsze to wychodzi, nie zawsze wzór jest pełny. Jednym słowem, wskaźnik perla dla prezerwatywy jest bardzo różny w zależności od jej stosowania i najczęściej właśnie waha się od 10 do kilkunastu procent. W promowaniu tej metody najwięcej się mówi, że ma mieć znaczenie ochronne w przenoszeniu chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to prawda, ale tak zwana prawda nie do końca. Mianowicie około 20% zbliżeń jest jednak zakaźnych. Wiemy, że wirusy są mniejsze od tych porów, które są w lateksie. Prezerwatywy można podwójne stosować i tak dalej, i tak dalej. Ale jakaś część, około 1/5, jednak tej ochrony nie daje i przez tą propagandę właściwie wzmaga się proiskumityzm, więc właściwie w jakimś ostatecznym rozrachunku prezerwatywy wbrew pozorom nie chronią przed przenoszeniem chorób AIDS czy typowych chorób wenerycznych, a raczej nawet mogą się przyczyniać do ich rozprzestrzeniania. Najczęściej stosowane i budzące może najwięcej emocji doustne preparaty hormonalne, które zawierają estrogeny i progesterony w różnych proporcjach. Są tabletki dwuskładnikowe, jednoskładnikowe, zawierające włącznie progestageny. Są tabletki po stosunku, właśnie przechwytujące ciąże i typowe tabletki aborcyjne. Bardzo ważny jest mechanizm działania środków hormonalnych, dlatego że od tego zależy również to, czy dana osoba jest świadoma tego, co robi i czy chce to robić, w czym bierze udział. A więc przede wszystkim hamują owulację, to jest działanie typowo właśnie antykoncepcyjne. Również jest istotny czynnik jajowody, obniżają urczliwość, prędkość transportu i wtedy już może to mieć znaczenie właśnie przechwytujące ciążę, mianowicie już zapłodnione jajeczko, które już jest początkiem życia człowieka, może nie przedostać się w odpowiednim terminie do macicy i zostać zamierzona, a więc już to jest być może środek wczesnoporonny. Wpływ na śluz to utrudnia przedostawanie się plemnikom i wreszcie działanie na śluzówkę macicy powodują te zmiany, uniemożliwiają zamierzenie się już zapłodnionego jajeczka, a więc to jest działanie wczesnoporonne. I w niektórych preparatach te działania się sumują, powiedzmy czynnik jajowodowy, szyjkowy i przeciwdziałanie zakniężeniu. Drugi i czwarty ten punkt, czyli jajowody i przeciwzakniężeniowy, czyli to są te działania wczesnoporonne, nie ulegają dyskusji, ale jak Państwu przedstawię, robi się wszystko, żeby sprawę zagmatwać i tak naprawdę, żeby użytkowniczka nie wiedziała, jak naprawdę preparat działa. Farmaceutka Małgorzata Prusak przeprowadziła niedawno analizę ulotek, które są dołączone do opakowań preparatów doustnych z podręcznikami akademickimi przeznaczonymi dla studentów i dla lekarzy, ale również ulotek tych środków antykoncepcyjnych w różnych krajach. W tym wypadku porównywała to, co jest w Polsce i Wielkiej Brytanii. I można będzie spokojnie się zastanowić, dlaczego tekst tych ulotek, nawet tych samych preparatów, jest inny w Polsce i w Anglii. Oczywiście to, że różni się to z podręcznikiem, to jest może zrozumiałe i można wszystkiego umieścić na ulotce, ale po prostu niektóre elementy informacji są pomijane. A więc stwierdziła po pierwsze, że są niejednolite informacje na temat mechanizmu działania tych samych produktów zarejestrowanych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Tutaj są przykłady tych konkretnych preparatów z nazwami handlowymi. To samo dotyczy produktów o różnym składzie, ale pochodzących od różnych producentów, a więc mają inne nazwy, ale właściwie to są te same preparaty. I są produkty zarejestrowane w Polsce, których ulotki dołączone do opakowania nie zawierają żadnej informacji na temat sposobu ich działania, a te same produkty zarejestrowane w Anglii mają taki opis. Stwierdziła, że ulotki 7 preparatów nie zawierają informacji na temat sposobu ich działania, powodując jednocześnie, że ta informacja jest niedostępna dla użytkowniczki, a w niektórych przypadkach te same preparaty na rynku polskim i angielskim mają podaną różną informację. A więc na przykład w przypadku preparatu Femoden firmy Bayer Schering w Polsce mówi się o podwójnym działaniu, wpływ na jajeczkowanie i śluz, ale w Anglii mówi się przy tym samym preparacie już o potrójnym mechanizmie, jajeczkowanie, śluz, endometrium i wpływ na endometrium został w Polsce całkowicie wycięty. Przypuszczalnie dlatego, że można by dojść do wniosku, że jest to działanie wczesnoporonne, a w Polsce wprawdzie aborcja jest dopuszczalna, ale w bardzo określonych okolicznościach i nie w tym przypadku, kiedy by użytkowniczki tego preparatu to stosowały. Natomiast w Anglii nie ma. Przypuszczalnie dlatego, że można by dojść do wniosku, że jest to działanie wczesnoporonne, a w Polsce wprawdzie aborcja jest dopuszczalna, ale w bardzo określonych okolicznościach i nie w tym przypadku, kiedy by użytkowniczki tego preparatu to stosowały. Natomiast w Anglii nie ma takich ograniczeń i już nie było obawy, że będą jakieś zastrzeżenia. Największe różnice dotyczą wpływu na błonę śluzową, na endometrium. Po pierwsze, używa się nieprecyzyjnych sformułowań. Pisze się o wpływie na implantację albo na zagnieżdżenie, nie mówiąc czego, co jest implantowane, co się zagnieżdża. Używa się zapisu, że implantacji ulega zapłodniona komórka jajowa. W rzeczywistości to już jest blastocyt, zarodek. I niemal nigdzie w ulotkach nie podaje się informacji o wpływie na perystaltykę jajowodów, czyli na przechodzenie tego, tej zapłodnionej komórki jajowej, o czym mówią podręczniki. Niezależnie od problemów etycznych i od mechanizmów działania, pigułki czy tabletki antykoncepcyjne mają swoje wpływy na stan zdrowia użytkowniczek. No i oczywiście jedne z nich są uciążliwe, bardzo często spotykane, ale krew u pacjentek czy u kobiet, które stosują środki hormonalne, zwiększa swoją skłonność do krzepnięcia, podobnie jak w chorobach nowotworowych, i w związku z tym występuje większa skłonność do procesów zatorowo-krzepowych. W wypadku mamy przykład zatorowości płucnej. Jest zator w płucach w zależności od rozległości tego zatoru, czyli zawału płuca, albo problem jest nieduży, kończy się na niewielkim kaszlu, duszności, ograniczeniu tolerancji wysiłku. A jeżeli to dotyczy dużego obszaru płuca, to oczywiście jest to stan zagrożenia życia. Podobna sytuacja jest wtedy, kiedy zator dotyczy mózgu, na przykład tętnicy pośrodkowej mózgu. W tym wypadku mamy tutaj tomografię komputerową masywnego zawału tętnicy środkowej mózgu, czyli udaru mózgowego. Oczywiście mogą być też mniejsze obszary zajęte, mogą być przemijające zaburzenia krążenia mózgowego, wtedy niekoniecznie muszą być jakieś bardzo groźne. Zator dotyczy mózgu, na przykład tętnicy pośrodkowej mózgu, w tym wypadku mamy tutaj tomografię komputerową masywnego zawału tętnicy środkowej mózgu, czyli udaru mózgowego. Oczywiście mogą być też mniejsze obszary zajęte, mogą być przemijające zaburzenia krążenia mózgowego, wtedy niekoniecznie muszą być jakieś bardzo groźne następstwa, ale jeżeli jest duży obszar nagle wyłączony mózgu, to oczywiście jest to sytuacja zagrożenia życia. I wreszcie trzecie miejsce, gdzie mogą się te zatory tworzyć, to są w tętnicach wieńcowych, i taki jest mechanizm powstawania zawału serca u 20-kilkuletnich kobiet, bo preparaty hormonalne nie przyczyniają się do przyspieszenia rozwoju miażdżycy, także to nie jest w mechanizmie powolnego zwężenia miażdżycowego, natomiast właśnie jest zwiększona tendencja do krzepliwości krwi, nagle zamyka się tętnica, w zależności od tego, która to jest tętnica, jest określony obszar zawału wtedy, albo jest on większy, albo mniejszy. No i również stan zagrożenia jest bardzo różny w zależności od tego, gdzie się ten ostry zespół wieńcowy zlokalizuje. A więc to, co warto zapamiętać, jest większe prawdopodobieństwo zatorowości płucnej, udaru mózgowego, zawału serca, i szczególnie wysokie ryzyko dotyczy palaczek papierosów, wiek powyżej 30 czy szczególnie 35 roku życia, kobiety, które mają cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość. O niektórych tych zastrzeżeniach można nawet właśnie w popularnych pismach typu Zdrowie przeczytać. Wtedy oczywiście bierze się pod uwagę, żeby brać jakiś inny preparat, nie mówiąc oczywiście nic o mechanizmie działania tych środków. Niezależnie od spraw zatorowo-zakrzepowych jest też większa podatność na powstawanie raka piersi. Oczywiście w tej fazie zaawansowanej rzadko się to zdarza. Na ogół te osoby, które stosują środki antykoncepcyjne, badają się w tym kierunku i prawdopodobnie wcześniej jest ten rak wykrywany, ale jednak prawdopodobieństwo do ustnych środków antykoncepcyjnych. Kobiety oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że tak się dzieje, nawet dziennikarki, i stąd od lat jest takie marzenie, żeby przerzucić tę odpowiedzialność z kobiety na mężczyznę, i stąd są poszukiwania męskiej antykoncepcji, ale zasadniczo poza prezerwatywą, którą stosują mężczyźni, środki hormonalne u mężczyzn się nie sprawdziły, wykazują nawet większą szkodliwość niż u kobiet, wątpliwą skuteczność. To, co mówiłem Państwu wcześniej, są takie próby sterowania pilotem antykoncepcji, że byłaby taka zatyczka w nasieniowodzie i nawet jest taki projekt, żeby lekarz włączał albo nie tego pilota na jakiś tam sygnał. No, oczywiście można przyjąć, że wszystko jest to w sferze eksperymentów. Tekst tego artykułu, czy takiego czy tekstu promocyjnego, no jest z nadzieją, że już za 5 lat, za ileś tam lat wszystko będzie lepiej i właśnie mężczyźni będą mogli to stosować. Póki co można uznać, że raczej męska antykoncepcja jest taką sprawą, no, bardzo eksperymentalną. W dyskusji o antykoncepcji bardzo często się porusza, że jest ona alternatywą dla aborcji. W rzeczywistości nie jest to prawdziwe, dlatego że jeżeli para podejmuje współżycie, stosując środki antykoncepcyjne, albo tam opuszczone zostaną tabletki, albo tam jakoś w nieodpowiednim momencie wysunie się prezerwatywa, czy jeszcze coś innego się stanie, to po pierwsze właśnie tak jak z tych tekstów, które Państwu przekazywałem, proponuje się, żeby stosować 2 albo 3 działania antykoncepcyjne jednocześnie. Ale mimo wszystko od czasu do czasu zdarza się tak zwana wpadka i kobieta zachodzi w ciążę, i wtedy decyzja na sztuczne poronienie, no, jest znacznie łatwiejsza od strony psychologicznej. Oczywiście są tutaj bardzo silne interesy ekonomiczne i polityczne, które powodują, że niektóre aspekty dotyczące antykoncepcji się przemilcza, inne się uwypukla. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że ewidentnie obok środków takich antykoncepcyjnych w ścisłym tego słowa znaczeniu, uniemożliwiającym poczęcie, istnieją techniki, które działają już po zapłodnieniu, kiedy embrion już jest ukonstytuowany, albo po zagnieżdżeniu macicy. I to są albo środki przechwytujące, które przechwytują embrion jeszcze przed jego zagnieżdżeniem, albo już po zagnieżdżeniu. Natomiast najbardziej znane środki przechwytujące to jest spirala wewnątrzmaciczna i pigułka następnego dnia. Mamy przykład również tej samej przyjaciółki, gdzie są podane różne metody. Podkreśla się, które są lepsze dla jednych, które są lepsze dla drugich. Wszędzie się zauważa, że one są, nawet te doustne środki antykoncepcyjne, które mają bardzo niski wskaźnik perla, więc wydawało się, że są bardzo skuteczne. W razie infekcji, wymiotów, biegunki, ewentualnie zapomnienia wzięcia tabletki, już sprawa się bardzo komplikuje, w związku z tym jest pewien przymus, żeby jednocześnie stosować inne metody. I wreszcie powiedzmy sobie kilka słów o metodach takich, gdzie to działanie przeciwciążowe, aborcyjne już jest nieomal zbliżone do pewności. A więc celem deklarowanym przy takich środkach jest przywrócenie menstruacji. W rzeczywistości chodzi o aborcję dopiero co zagnieżdżonego embrionu. Najbardziej znane środki to jest pigułka EU486, w Polsce niedopuszczona. No i preparaty, które stosowane są z innych przyczyn, na przykład metotreksat w reumatoidalnym zapaleniu stawów, które mają też działanie wczesnoporonne. Kiedy byśmy się zastanawiali, jak doszło do takiego rozprzestrzenienia się w antykoncepcji, można mówić o pewnym takim stylu amerykańskim z czasów jeszcze sprzed kryzysu, jak jest teraz, to powoli będziemy się dopiero dowiadywać. Kiedy byśmy się zastanawiali, jak doszło do takiego rozprzestrzenienia się w antykoncepcji, można mówić o pewnym takim stylu amerykańskim z czasów jeszcze sprzed kryzysu, jak jest teraz, to powoli będziemy się dopiero dowiadywać. Chodzi o wykorzystanie wszystkich możliwości, konsumpcja do końca, co przypomina okres dekadencji starożytnego Rzymu. A idea właśnie amerykańska jest more and still not satisfied, czyli ciągle więcej, ale nigdy dość. Pamiętamy z opisu Quo Vadis, że uczta w Rzymie polegała na tym, że się jadło, dopóki się mogło, jak już się nie mogło, podchodził niewolnik, łaskotał piórkiem flaminga podniebieniu, wymiotowało się po to, żeby móc jeść jeszcze dalej. Poza sprawami organicznymi antykoncepcja ma wpływ też na psychikę zarówno męża, jak i żony. Są objawy lękowe, dochodzi do zaburzeń seksualnych, objawy neurotyczne, zrzucanie winy na siebie nawzajem, szczególnie jeżeli właśnie dojdzie do tak zwanej paki. A przede wszystkim to, co chciałbym Państwu powiedzieć, co może jedyna rzecz, którą warto zauważyć, że jest bardzo istotny wpływ antykoncepcji na trwałość małżeństwa. W mentalności antykoncepcyjnej płodność uważana jest jako siła wroga, której trzeba się przeciwstawić, i nastawienie antykoncepcyjne, czyli przeciw życiu, brak akceptacji dla życia, przeradza się w akceptację nastawienia przeciw narodzeniu, czyli sprzyja również mentalności proaborcyjnej. W Kupcu Weneckim, kiedy Portia spodziewała się konkurentów na męża, jej służąca Nerissa Dawności, które specjalnie zostają tu pominięte, ponieważ one nie należą do antykoncepcji, ale zakładają inny styl życia, akceptują prawdę osoby, uczciwości ludzkiej, przyczyniają się do wzmocnienia więzi małżeńskiej i stabilizują małżeństwo. To jest właśnie to przeźrocze, które może warto zapamiętać. To jest z dawnych już badań Recera z Wiednia, gdzie przebadał on małżeństwa w Wiedniu i w innych wielkich miastach zachodniej Europy. Okazało się, że w tych parach małżeńskich, które stosowały antykoncepcję, właściwie rozpad małżeństwa występował w 50%. Tylko połowa małżeństw przetrwała jako trwałe małżeństwo. Natomiast te pary, które nie stosowały antykoncepcji, gdzie akceptowano życie, płodność została stale zachowana, właściwie rozwody stanowią znikomą część, jedynie 1,7%. A więc kończąc swoje wystąpienie, trzeba pamiętać, że antykoncepcja to jest działanie niedopuszczające do zapłodnienia komórki jajowej i nazywanie antykoncepcją środków przechwytujących ciąże i wczesnoporonnych można uznać za nadużycie i manipulacje, że są nierzetelne opisy albo jest ich brak w ulotkach dołączonych do opakowań hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych i ten fakt może wpływać na etyczną ocenę stosowania poszczególnych środków. Może się okazać, że osoby, które nie akceptują aborcji, nie mają pełnej świadomości, że mogą do zapłodnienia komórki jajowej i nazywanie antykoncepcją środków przechwytujących ciąże i wczesnoporonnych można uznać za nadużycie i manipulacje, że są nierzetelne opisy albo jest ich brak w ulotkach dołączonych do opakowań hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych i ten fakt może wpływać na etyczną ocenę stosowania poszczególnych środków. Może się okazać, że osoby, które nie akceptują aborcji, nie mają pełnej świadomości, że mogą w niej współuczestniczyć, stosując te środki. Nazywanie antykoncepcją naturalną naturalnych środków regulacji poczęć jest kolejnym nadużyciem, w tym celu właśnie, żeby rozmyć problemy, które są efektem mentalności antykoncepcyjnych, albo może wpływać również na sferę organiczną, niektóre groźne działania niepożądane związane ze wzrostem ryzyka procesu zakrzepowo-zatorowych, a więc zawał serca, zatorowość płuc, nawór mózgowy i wzrost ryzyka niektórych procesów nowotworowych, szczególnie raka piersi i raka szyjki macicy. I wreszcie to, co ma duże znaczenie, antykoncepcja destabilizuje więź małżeńską i przyczynia się do rozpadu małżeństw. Do 50% rozwodów wiąże się z antykoncepcją. Antykoncepcja destabilizuje więź małżeńską i przyczynia się do rozpadu małżeństw. Do 50% rozwodów wiąże się z antykoncepcją. Natomiast zachowanie płodności pogłębia...